spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy w to październikowe popołudnie. Kolejny nasz spacer po wiecznym mieście. Spotykamy się w tym miejscu, w którym miesiąc temu zakończyliśmy nasze zwiedzanie Rzymu. A więc jesteśmy na Kwirynale przy kościele świętego Andrzeja Apostoła. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym dniu, w dniu papieskim. Już po raz 23 obchodzimy w Polsce ten dzień, aby przypomnieć sobie świętego Jana Pawła II, aby jeszcze raz Panu Bogu podziękować za jego osobę i za jego apostolską posługę. Jutro minie 45 lat od wyboru polskiego kardynała, arcybiskupa metropolity krakowskiego na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Pamiętamy to radosne Habemus Papam w tamten poniedziałkowy wieczór 16 października 1978 roku.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Pierwszy Polak papieżem, pierwszy Słowianin, pierwszy po 455 latach papież spoza Włoch. Ostatnim papieżem, nie Włochem, był papież Hadrian VI, pochodzący z Holandii. Umarł w roku 1523. Po nim kolejnych 45 papieży pochodziło z Włoch. 45 lat temu dni tygodnia wypadały tak samo jak w tym roku. Konklawe rozpoczęło się w sobotę 14 października, a w poniedziałek wybór Jana Pawła II, w niedzielę 22 października inauguracja pontyfikatu. To wszystko wspominamy w Dzień Papieski, w dzisiejszą niedzielę. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego są słowa Jan Paweł II, cywilizacja życia. To hasło wpisuje się w przesłanie, jakie zostawił nam święty papież w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku, gdy mówił o wartości rodziny, świętości małżeństwa i o szacunku do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówił o cywilizacji życia i Ojciec Święty tutaj w Kaliszu dziękował tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w dzieło budowy kultury życia. Stojąc dzisiaj tu przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale, w którym jest grób naszego polskiego świętego Stanisława Kostki, przypominają mi się słowa Jana Pawła II, wypowiedziane do młodzieży na Jasnej Górze w sobotni wieczór 18 czerwca 1983 roku. Musicie, papież jeszcze raz podkreślił, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Święty Stanisław Kostka, ten młody polski jezuita, te słowa Jana Pawła II zrealizował kilka wieków wcześniej. On wymagał od siebie, dążąc do wyznaczonego celu, mimo różnych trudności, problemów, nigdy nie zszedł z tej drogi, którą pragnął iść, aby osiągnąć świętość. Jak już mówiliśmy, tutaj w klasztorze, na Kwirynale, klasztorze jezuitów, umarł 15 sierpnia 1568 roku. W 1606 roku został ogłoszony błogosławionym, a 120 lat później, w 1726 roku, papież Benedykt XIII ogłosił Stanisława świętym. Wtedy też został kanonizowany inny młody włoski jezuita Alojzy Gonzaga. Taka ciekawostka, że Alojzy urodził się w roku śmierci Stanisława Kostki, żył 23 lata. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz troszkę dalej na główny plac Kwirynału. Kwirynał to najwyższe z 7 wzgórz starożytnego Rzymu. Nazwa pochodzi od jednego z najważniejszych bożków pogańskiego Rzymu. Na tym bowiem wzgórzu, już w IV wieku przed naszą erą, wybudowano świątynię ku czci boga Kwiryna. Świątynia ta miała spłonąć w I wieku przed naszą erą. Z tej świątyni nic nie pozostało. Pod koniec I wieku, już naszej ery, to wzgórze przeobraziło się w dzielnicę pałaców i słynnych ogrodów. Po powrocie papieży z Awinionu pod koniec XIV wieku na tym wzgórzu zaczęły się pojawiać wille dostojników kościelnych. Papież Grzegorz XIII, o którym już wspominaliśmy, jeszcze za chwilę będziemy mówić, w drugiej połowie XVI wieku wykupił jedną z takich willi i tutaj miała być letnia rezydencja papieży. Jego następca, Sykstus V, polecił Dominikowi Fontanie, aby tę willę rozbudował na kompleks pałacowy. I też wtedy uporządkowano ten plac, zburzono niepotrzebne budowle. Widzimy na środku tego placu fontannę. Obok fontanny widzimy dwie mitologiczne postaci z końmi. Te postaci były w termach cesarza Konstantyna Wielkiego, które znajdowały się tutaj blisko tego miejsca. Dominik Fontana z Forum Romanum, czyli z tego rzymskiego rynku, sprowadził antyczny kamienny zbiornik i przekształcił go na fontannę. Przed nami obelisk, który stoi przy tej fontannie, został tutaj ustawiony 2 wieki później. Z polecenia papieża Piusa VI pod koniec wieku XVIII. Stoimy, proszę Państwa, przed pałacem. Przed pałacem, który od tego wzgórza nazywa się Pałacem Kwirynalskim. Przy budowie pałacu i dekoracji jego wnętrz pracowali najwybitniejsi ówcześni artyści. Papież Sykstus V polecił Dominikowi Fontanie, aby ten pałac rozbudował. Pierwszym papieżem, który zamieszkał w tym pałacu, był papież Klemens VIII, który rozpoczął swój pontyfikat w 1592 roku. Już wspominaliśmy o tym papieżu, ponieważ on kanonizował, wyniósł na ołtarze polskiego świętego, świętego Jacka od Rowąża, dominikanina. Na początku ten pałac miał być tylko taką rezydencją letnią biskupów Rzymu. Jednak od XVII wieku stał się już stałą siedzibą papieża jako monarchy państwa kościelnego. Pałac Kwirynalski jest jednym z największych pałaców władzy na świecie. Cały kompleks pałacowy zajmuje powierzchnię prawie 11 hektarów. I budynki, i ogrody, piękne dziedzińce. To wszystko stanowi taki jeden wielki kompleks. Patrzymy na fasadę tego pałacu. Fasadę zaprojektował Lorenzo Bernini. Widzimy lożę błogosławieństw umieszczoną nad głównym wejściem na dziedziniec pałacu. Nad tą lożą jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, a pod tym balkonem widzimy figury apostołów, świętego Piotra z kluczami i świętego Pawła z mieczem. W Pałacu Kwirynalskim odbywały się konklawe. Z tego balkonu, przed którym stoimy, ogłaszano wybór papieża i z tego balkonu nowo wybrany papież błogosławił. Na loże od strony pałacu wchodzi się z wielkiej sali balkonowej, która sąsiaduje z kaplicą. Kaplicę w 1615 roku ufundował papież Paweł VI Borghese. Dlatego ta kaplica często bywa nazywana kaplicą paulińską. Jest podobna do kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. To właśnie w tej kaplicy odbywały się konklawe. Tutaj wybierano papieży. Prawdopodobnie w Pałacu Kwirynalskim wybrano 4 papieży. Szanowni Państwo, ostatnim papieżem, który tutaj mieszkał, był papież Pius IX do upadku państwa kościelnego, czyli mieszkał tutaj do roku 1870. Upadek państwa kościelnego spowodował, że papież musiał opuścić ten pałac i zamieszkał w Watykanie. Pałac Kwirynalski stał się wtedy po upadku państwa kościelnego dworem królewskim. Po zniesieniu monarchii, czyli od roku 1946, Pałac Papieski na Kwirynale stał się pałacem prezydenckim i tak jest do dzisiaj. Piękny, wielki pałac. Z tego wzgórza, szanowni Państwo, spójrzmy na panoramę Rzymu. Na wprost widzimy kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Trochę bliżej nas gmach Parlamentu Włoskiego. Widzimy też figurę świętego Pawła, która stoi na kolumnie Marka Aureliusza, niedaleko stąd. Drodzy Państwo, najpiękniej kopuła Bazyliki Świętego Piotra wygląda w blasku zachodzącego słońca. Mówiliśmy już o tym, gdy byliśmy na wzgórzu Aventyn, w ogrodach dominikańskich, w ogrodach pomarańczowych, gdzie jest też piękny taras widokowy, skąd też widać kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Schodzimy ze wzgórza Kwirynał, schodzimy takimi szerokimi schodami i wąską ulicą. Udajemy się teraz przed najstarszy Uniwersytet Papieski Gregoriana. Mówiliśmy już troszeczkę o tym uniwersytecie, wspominając papieża Grzegorza XIII, bo to od jego imienia ten uniwersytet nosi nazwę, chociaż początki tego uniwersytetu sięgają jeszcze wcześniejszych czasów, a mianowicie Ignacy Loyola, ten święty założyciel zakonu jezuitów, w 1551 roku utworzył kolegium jezuickie, kolegium rzymskie. Natomiast papież Grzegorz XIII w 1584 roku przeprowadził reorganizację tego kolegium, erygował nową siedzibę i był pierwszym takim opiekunem tej uczelni. Gregoriana, najsłynniejszy, najstarszy uniwersytet papieski w Rzymie. Stoimy przed pięknym budynkiem. Proszę Państwa, ten gmach, w którym dzisiaj mieści się uniwersytet, wybudował Włodzimierz Leduchowski. Polak, chociaż urodził się w Austrii, był generałem zakonu jezuitów aż 26 lat. Pochodził z tego słynnego rodu Leduchowskich. Jego rodzeństwo, siostry Maria Teresa Leduchowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek świętego Piotra Lawera i druga jego siostra, święta Urszula Leduchowska, założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ogłoszona błogosławioną przez Jana Pawła II w Poznaniu podczas drugiej pielgrzymki papieża do Polski w 1983 roku, a kanonizowana na placu świętego Piotra w Rzymie 18 maja 2003 roku razem z Sebastianem Pelczarem. Były to polskie obchody 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II i dzień jego 83 urodzin. Miałem to szczęście, tę łaskę, aby uczestniczyć w tej kanonizacji z grupą dzieci i wychowawców z ośrodka, który wtedy, 20 lat temu, prowadziły siostry Urszulanki. Wuj, to znaczy stryjeczny brat ojca Władysława Leduchowskiego, był kardynałem, arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. Mówimy tutaj o kardynale Mieczysławie Leduchowskim. Przez 10 lat był prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Umarł w Rzymie w 1902 roku. 25 lat później jego prochy sprowadzono do archikatedry poznańskiej, a jego serce jest w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. W Ostrowie Wielkopolskim koło konkatedry stoi pomnik kardynała Mieczysława Leduchowskiego. Włodzimierz Leduchowski, generał zakonu jezuitów, proszę Państwa, wybudował nie tylko ten gmach, w którym dzisiaj znajduje się Uniwersytet Gregoriański, ale również wybudował gmach kurii generalnej i ten gmach kurii generalnej znajduje się blisko Watykanu, prawie jakby naprzeciwko kościoła Świętego Ducha, o którym mówiliśmy, bo tam w tym kościele ojciec święty Jan Paweł II ustanowił sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Również ojciec Włodzimierz Leduchowski przyczynił się do kanonizacji polskiego męczennika jezuity świętego Andrzeja Boboli w 1938 roku i do sprowadzenia jego ciała do Polski, do Warszawy. Szanowni Państwo, polecam, aby jakoś jeszcze więcej dowiedzieć się, poczytać o rodzinie Leduchowskich. Wspomniałem tutaj świętą Urszulę Leduchowską, jej siostrę błogosławioną Marię Teresę Leduchowską i ich brata, generała zakonu jezuitów Włodzimierza Leduchowskiego i ich wujka Mieczysława Leduchowskiego, kardynała prymasa Polski. Wszyscy oni umarli w Rzymie. Włodzimierz Leduchowski spoczywa na rzymskim cmentarzu, o którym już też mówiliśmy, Campo Verano. Tam też po śmierci została pochowana święta Urszula Leduchowska. Po beatyfikacji jej ciało zostało sprowadzone do Polski i dzisiaj jej doczesne szczątki spoczywają w Pniewach, w domu macierzystym zgromadzenia, które założyła. Bardzo uroczyście było sprowadzone ciało świętej Urszuli w 1989 roku. Wtedy przypadała 50. rocznica jej śmierci. Wspomniałem, że arcybiskup, prymas Polski, kardynał Mieczysław Leduchowski spoczywa w Poznaniu, a w Rzymie spoczywa jest grób błogosławionej Marii Teresy. Ten grób znajduje się w domu generalnym zgromadzenia sióstr misjonarek, które ona założyła. Przejdziemy teraz kawałek dalej i udajemy się na plac świętych 12 apostołów. Na wprost nas wielki pałac, pałac rodzinny papieża Innocentego XI, wybudowany w XVII wieku. Innocenty IX był papieżem wtedy, gdy Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Wiedniem. Pamiętamy 12 września 1683 roku. Już mówiliśmy o tym wydarzeniu, które tak bardzo mocno wpisało się w historię Kościoła. Piękny pałac okazały. W tym pałacu przez prawie 3 lata mieszkała wdowa po Janie III Sobieskim, królowa Maria Kazimiera, którą często nazywamy Marysieńką. Proszę Państwa, prowadziła tutaj ożywioną działalność jako protektorka sztuki, zwłaszcza muzyki, teatru, literatury. W tym pałacu gościła poetów, aktorów, a nawet papieża Klemensa XI. Po prawie 3 latach pobytu w tym pałacu Maria Kazimiera przeprowadziła się w inne miejsce, do innego pałacu, bliżej Placu Hiszpańskiego. Będziemy tam podczas jednego z następnych naszych spotkań. W Rzymie przebywała 15 lat, prawie do samej śmierci. Ostatnie 1,5 roku spędziła we Francji i tam umarła w 1716 roku. Rok później trumnę z ciałem Marii Kazimiery sprowadzono do Polski. Najpierw spoczęła w kościele kapucynów w Warszawie przy ulicy Miodowej, w kościele ufundowanym przez jej męża Jana III Sobieskiego. Jan III Sobieski, jak już mówiliśmy, zaprzyjaźnił się z kapucynami, franciszkanami przez legata papieskiego, przez kapelana Marka Avianu, którego właśnie papież Innocenty XI wysłał pod Wiedeń w 1683 roku. I ten kościół w Warszawie został ufundowany przez Jana III Sobieskiego i tam do dzisiaj jest serce polskiego wielkiego króla Sobieskiego. 15 lat później Maria Kazimiera, jej trumna, została przewieziona do Krakowa na Wawel i dzisiaj grób Marii Kazimiery jest w krypcie świętego Leonarda, spoczęła obok swojego męża. Ta krypta świętego Leonarda jest pozostałością po drugiej katedrze, która stała na wzgórzu wawelskim. Katedra została zniszczona na początku XIV wieku. Ta obecna katedra na Wawelu, wiemy czasy króla Kazimierza Wielkiego, rok 1364, wtedy została poświęcona. Dzisiaj w dniu papieskim może warto przypomnieć, że w tej krypcie świętego Leonarda odprawił pierwszą mszę świętą, Eucharystię prymicyjną, Karol Wojtyła, dzień po święceniach kapłańskich, 2 listopada 1946 roku. W 1997 roku, kiedy był w Polsce, już właściwie rok wcześniej, minęło 50 lat od jego święceń, ale udał się do tej krypty i tam w krypcie świętego Leonarda na Wawelu odprawił mszę świętą dziękczynną z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich. Szanowni Państwo, wracając do tego pałacu, przy którym stoimy, tutaj mieszkała nie tylko Maria Kazimiera, żona Jana III Sobieskiego, ale też tutaj mieszkali inni Polacy, zwłaszcza w XIX wieku, chociażby mieszkał tutaj przez pewien czas kardynał Włodzimierz Czacki, o którym też już kiedyś mówiliśmy. Tutaj w tym pałacu odbywały się spotkania Polonii, a jak już zauważyliśmy, w XIX wieku było bardzo wielu znakomitych Polaków w Rzymie, tutaj mieszkali, tutaj przebywali w Wiecznym Mieście. Drodzy Państwo, kończymy nasz spacer, kończymy dzisiejsze spotkanie w tym tak ważnym dla nas w Polsce dniu papieskim. Życzę, abyśmy, patrząc na świętego Jana Pawła II, podobnie jak on, kochali Boga, kochali Kościół, abyśmy podobnie jak on szanowali każdego człowieka. Jan Paweł II, cywilizacja życia. Niech święty papież, pierwszy z rodu Polaków, błogosławi nam, naszym rodzinom i naszej umiłowanej ojczyźnie. Jan Paweł II zawsze był dumny z tego, że jest Polakiem. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.